setna rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę to taki szczególny czas, kiedy zatrzymujemy się nad tematami dotyczącymi patriotyzmu, dotyczącymi tego, co to znaczy być Polakiem. I księdza chciałabym zapytać o to, co to znaczy być Polakiem za granicą, bo księdza praca, posługa kapłańska to wiele lat pracy właśnie poza granicami Polski.
Miałem szczęście pracować, może niewiele, ale 4 lata pracowałem w głównej kwaterze NATO jako kapelan wojskowy i obsługiwałem żołnierskie polskie rodziny w Brukseli, w Mons, to jest Belgia, w Brunsum, Holandia, Geilenkirchen, Niemcy, Ramstein i Heidelberg, te rzadziej, bo one były oddalone na terenie Niemiec, ale też miałem pod swoją opieką duszpasterską. Więc co to znaczy być Polakiem? Ja zawsze jestem podwójnym Polakiem, bo i nazwisko moje, i narodowość. I nawet to chętnie mówiłem w kazaniach, chociażby w Brukseli, że no i mamy prawo być dumni z tego, że jesteśmy Polakami i zawsze dawałem bardzo dużo powodów, dlaczego mamy być dumni. Na przykład zwiedzam Muzeum Narodowe w Brukseli i jest w dziale wojskowym dużym jest jeden dział dotyczący Polski. Polska miała swój udział między innymi i w powstaniu państwa belgijskiego, bo to państwo belgijskie to taka dość późna historia i taki brzydko nie powinno się mówić, że to sztuczny twór, ale to taki polityczny twór po to, żeby utrzymać między Francją a Niemcami jakiś taki spokój. No i między innymi my mamy tam swoje zasługi, chociaż było mi przykro, bo z działu dużego tak jakoś teraz się to skurczyło i zrobił się malutki ten polski dział. Ale może to są działania dzisiejszej polityki. Co to znaczy być Polakiem za granicą? Ja zauważałem, że Polacy za granicą zachowują się, ci, których ja spotykałem, że tak powiem, bardziej po polsku niż w Polsce. Że czują się większymi patriotami na obczyźnie niż tu. Dlatego dla nich i barwy narodowe, i flaga, i hymn, i strój, i obchody wszelkich rocznic państwowych, kościelnych, religijnych, wojskowych, to było coś ważnego. Przywiązywali do tego ogromną wagę. A nawet ci, którzy w Polsce może tak Panu Bogu się nie naprzykrzali, to przynajmniej to moje środowisko wojskowe, tam z całą pewnością częściej bywali w kościele niż w Polsce. Bo może polska msza, bo może potem polskie spotkanie przy kawie, przy herbacie i ciastku. Może to była taka namiastka ojczyzny. Stąd z dumą patrzyłem na naszych Polaków, na naszych żołnierzy, na ich rodziny, ich dzieci. Oni naprawdę są wspaniałymi ambasadorami Polski. No co mogę powiedzieć? Dla przykładu szkoły polskie, które spotykałem. Zarówno szkoła w Brukseli, taka szkoła, nazwałbym to społeczna, dyrektorką jest pani Arszagis Ciechanowca, szkoła imieniem Jana Pawła II i tam powiedzmy wszystko, co dotyczy Polski, polskich świąt, ale i polskiego papieża, to było postawione na najwyższym poziomie. Skąd te nauczycielki brały pomysły i pomoce i materiały, to nie wiem, ale tam był bardzo pięknie krzewiony duch Polski, albo również szkoła polska na terenie bazy natowskiej w Mons. Dzieci tam chodziły do szkoły albo amerykańskiej, albo lokalnej, a poza tym miały uzupełniające lekcje z niektórych przedmiotów, zaczynając od języka polskiego, od historii, może geografii, jeszcze inne, była szkoła polska. No i ja byłem zaskoczony, ja nie pamiętam z Polski takich przedstawień, takich akademii, takich wierszy, takich przeżyć, jak tam. Naprawdę fantastyczni nauczyciele, fantastyczne dzieci i muszę powiedzieć, że chyba już to pokolenie trochę się zmieniło od tamtego dawnego, które ja pamiętam, że dla dzisiejszego pokolenia, myślę, flaga polska cieszy się większym szacunkiem niż kiedyś. Dlaczego? bo moje pokolenie, jak ja chodziłem do szkoły, to nam wręczano szturmówki, w większości czerwone, i kazano nam iść na pochód pierwszomajowy. Stąd dla mojego pokolenia obchody świąt państwowych kojarzyły się z czymś, co nie jest nasze. Tylko w kościele wtedy było, że 3 maja się obchodziło, właśnie 11 listopada mówiło się w kościołach, może na lekcjach religii, ja przynajmniej to robiłem. W każdym razie, i to moje pokolenie jeszcze miało taką pokutę za tamten czas, że nie utożsamiało się ze świętami państwowymi, mimo że daty już były nasze, polskie, chciane, to jednak pokutowało to. Ja pamiętam akademię w mojej szkole, tam no w podstawówce to może za wielkich nie było, ale nawet w liceum, z racji rocznic, nie wiem, rewolucji październikowej czy 1 maja, młodzież nie zachowywała się poważnie na tych akademiach. Młodzież rozmawiała, szemrała, trzeba było uciszać. Tak traktowali wtedy młodzi ludzie. No, z domu wynosili inną wiedzę, w szkole inną wiedzę. Dla przykładu mój kolega startował na studia na historię. I to był już przełom, to było po przełomie. Już komuna się oficjalnie skończyła, już nastała inna era po 89 i on zdaje historię. I jest komisja egzaminacyjna i mój kolega dostaje pytanie dotyczące postaci Piłsudskiego. I on tak, nie wie co mówić. Kto w komisji siedzi? Czego oczekuje? No więc zaczyna mówić tak, jak go uczono w podręcznikach socjalistycznych. No i plecie o tym Piłsudskim to, co te podręczniki mówiły. I patrzy na komisję. Komisja zaczyna się już poruszać lekko i ktoś mówi, no to już tam prosimy, ten tam indeks czy co tam. On mówi, ale, tak mówią podręczniki natomiast. No i wtedy postać Piłsudskiego przedstawił tak, jak uważał. O, i to jest mniej więcej obraz mojego pokolenia, które było trochę skażone właśnie tym i my nie mieliśmy wpojone, że tak jak Amerykanie, jak śpiewają hymn amerykański, to czy Amerykanin jest biały, czy czarny, czy Indianin z pochodzenia, czy ktokolwiek, ręka na sercu i na baczność, bo to jest hymn Ameryki. Tak samo flagę Amerykanin, jakiegokolwiek pochodzenia, nigdy nie zbezcześci flagi. Natomiast my dopiero uczyliśmy się i chyba nauczyliśmy się, trochę nie na temat mówię, ale byłem niedawno w Ciechanowcu, to jest mój ogólniak, tam było nadanie imienia szkole rotmistrza Pileckiego. Tam jest kilka klas mundurowych. Uroczystość była długa, dużo za długa. I ja myślę sobie, Boże, jak ta młodzież bez gadania wytrzyma? Ja byłem zachwycony zachowaniem młodzieży, może też ci mundurowi nadawali ton, bo kilka klas chyba jest mundurowych. Jak zagrali hymn, oni na baczność, oni wiedzą, jak to się robi. Z takim szacunkiem do hymnu, do flagi, do nastroju uroczystości. I myślę, że o to pokolenie już nie ma takiego skażenia jak nasze. Ale wracamy do zagranicy. Moja rola była taka, żeby im zapewnić opiekę duszpasterską we wszystkich tych skupiskach, o których powiedziałem. Tam żołnierze pracują w NATO, są z rodzinami całymi, a więc ich żony, są dzieci chodzą do szkół różnych, ale zazwyczaj chodzą dodatkowo do polskich, jak mówiłem, po to, żeby uzupełniać wiedzę z niektórych dziedzin, żeby po powrocie do Polski nie mieć problemów. I widziałem w moich bazach NATO, na przykład, frekwencja na mszy świętej niedzielnej jest, śmiem twierdzić, 80%. Tego w polskich najpobożniejszych parafiach, nawet u górali, chyba się nie osiągnie. Ja byłem z nich dumny. I nic nadzwyczajnego tam się nie działo, po prostu przychodzili na mszę świętą. I to było takie budujące. Może szukali też polskości, kontaktów ze znajomymi, Polakami. To też są argumenty. Czymkolwiek się kierowali, to oni bywali na mszach świętych. To oni chętnie uczestniczyli we wszelkich imprezach. No i tam na przykład Międzynarodowe Towarzystwo, Międzynarodowe Imprezy. Każdy naród chce się pokazać z najlepszej strony. No wiem, jak oni się troszczyli, że ta flaga nasza ma być w odpowiednim miejscu, że z Polski trzeba ściągnąć zespół reprezentacyjny Wojska Polskiego, bo będzie 11 listopada. Niech oni wszyscy zobaczą naszą kulturę, nasze pieśni, nasze tańce, nasze stroje. A Polki nasze, wiadomo, że były zawsze na pierwszym miejscu, bo wiadomo, że na takich imprezach międzynarodowych każdy kraj wystawia się z czymś również kulinarnym. Więc nasze polskie jedzenie, jak się mógł ktoś nie widzieć flagi ani niczego, wystarczy zobaczyć, gdzie najdłuższa kolejka, to znaczy tam są polskie pierogi, tam jest bigos, tam są gołąbki, tam są różne inne fantastyczne rzeczy. I powiedzmy okrzyczane kuchnie włoskie, hiszpańskie, francuskie, inne, greckie, fajne. Ale kolejka była największa u nas. Nasze Polki dwoiły się i troiły, że u nas ma być porządnie. My chcemy się pokazać dobrze, chcemy się tak zaprezentować jako Polacy. To się udzielało wszystkim, i dzieciom, i młodzieży. Wszyscy chętnie pomagali, uczestniczyli w takich uroczystościach.
Ksiądz był duszpasterzem wszystkich Polaków, którzy tam byli, ale przede wszystkim to żołnierze, którzy no, nie tylko byli tam na co dzień, ale też wyjeżdżali na misje, żołnierze, którzy stawali wobec takich wyzwań. Czy oni w tym momencie bardziej potrzebowali kapłana, bardziej potrzebowali księdza?
Tak, ja co prawda nie byłem ściśle na misjach wojskowych, gdzie jest wojna po prostu, gdzie jest zagrożenie życia, ale miałem do czynienia z takimi, którzy... Na przykład z lotnikami z Geilenkirchen, którzy latali w rejony wojny. Albo z innymi, chociaż ci tam pracujący w NATO jeździli na teren wojny. Może oni nie byli na pierwszej linii, ale no, znajdowali się na terenie wojny. Chociaż wielu z nich było na misjach wcześniej, potem tam spotykaliśmy się. I oni wspominali takie rzeczy, że jak dzwonili do domu, do kraju w trakcie pobytu na misjach, to nie mówili prawdy. Było wszystko piękne, był uśmiech wyćwiczony, żeby żona, dzieci w Polsce nie martwiły się. Dopiero potem na przykład żona przeczytała książkę, którą mąż napisał, z książki się dowiedziała, jakie były zagrożenia, że się spało w kamizelkach kuloodpornych. Że były często noce, kiedy na bosaka w tej kamizelce uciekało się najbliższą drogą do schronu. Że chociażby na Wielkanoc do poświęcenia pokarmy, żeby choć trochę mieć namiastki Polski, niosło się w hełmie. I jak mówił ksiądz, który był też w Brukseli, tam na tym stanowisku, gdzie ja wcześniej, a on był wcześniej w Iraku i w Afganistanie ze swoimi żołnierzami, to on... W takiej rozmowie z kimś tam, kto mówił, że oj, wiele osób jest w wojsku, ateistów, niewierzących i tak dalej, on mówi, że no, na misji w Afganistanie czy w Iraku on był kilkakrotnie, mówi, nie spotkałem ani jednego niewierzącego. Nie widziałem ani jednego takiego. Więc to wygląda na to, że ten Pan Bóg był bardziej potrzebny tam i również rola kapelana. Oni wiedzieli, że kapelan nie ma broni, więc jeżeli jechał z nimi na patrol, a jechał, bo chciał być z nimi w różnych sytuacjach, nie tylko tak powiedzmy gdzieś tam schowany w kątku, ale w różnych sytuacjach, i jeżeli był atak, to oni wiedzieli, że ksiądz nie ma broni, więc oni go brali w środek i, no, i oni strzelali, on różaniec mówił. Między innymi takie sceny opowiadali. Tak, to byli ludzie, którzy byli świadkami i ogromnych takich przykrych zdarzeń, bo widzieli na ulicy rozszarpane ciała, widzieli dzieci zabite, widzieli no przeróżne takie tragiczne sytuacje, to prawda. I myślę, że ci ludzie no tak poważnie myśleli o życiu, bo im śmierć w oczy zaglądała i ten Pan Bóg był chyba im potrzebny częściej niż wcześniej, tak mi się wydaje. Tak mi się wydaje. Natomiast tam my nie mieliśmy takich żadnych sytuacji trudnych, wręcz odwrotnie. Wszystko ułatwione, wszystko na miejscu, wszystko przewidywalne jest. Tam żołnierze pracują tak spokojnie, wszystko jest zaplanowane, nie ma niespodzianek. Stąd taka spokojniejsza praca, ale też garnęli się. Ja musiałem zapewnić katechezę dla dzieci ich, bo oni tego życzyli sobie. Musiałem zapewnić, że musiały być pierwsze komunie święte, musiały być bierzmowania. Wszystko musiało się toczyć w rytmie takim normalnym, bo po powrocie do Polski byłaby luka w ich życiu i duchowym, i sakramentalnym. I ja byłem, powiedzmy, w jakiejś tam bazie jedynym polskim księdzem i nie było problemu. Jak trzeba było, ustawiali się w kolejki do spowiedzi, nie krępowało ich to, że no jestem jedynym tu, wyboru nie było, chyba że po amerykańsku poszliby się gdzieś spowiadać, ale to była taka dojrzałość ich również i taka duchowa, że potrafili tak ładnie to poustawiać w swoim życiu. No, byłem dumny wielokrotnie. Co to być Polakiem za granicą? Jadę do takiej miejscowości Aldegem czy Maldegem, albo jeden i drugi wyraz, to jest północna Belgia, Flandria. To są tereny działania żołnierzy generała Maczka, Maczkowcy. I ta północna Belgia jest usiana cmentarzami, owszem, i z pierwszej wojny światowej, ale właśnie z drugiej. I w tym ci Maczkowcy, sporo ich na różnych cmentarzach tam spoczywa. Są to cmentarze nie tylko polskie, ale międzynarodowe. I w tym Maldegem jest polsko-kanadyjski. Dużo żołnierzy polskich tam spoczywa, ale i kanadyjskich. I zawsze są takie uroczystości bardzo, no, takie rozbudowane, piękne, na wysokim poziomie. Przyjeżdża przedstawiciel króla Belgii. Przyjeżdża ambasador Kanady, przyjeżdża ambasador Polski. Zawsze jest duża reprezentacja marynarki wojennej Kanady. Zawsze jest orkiestra marynarki wojennej Kanady. Są kapelani, ale to różnych wyznań, bo w armii Kanady i polskiej przed wojną to byli i katolicy, i prawosławni, i grekokatolicy, i Żydzi. Stąd i rabinów tam spotykałem, i różnych kapelanów i chrześcijańskich wyznań. I ceremoniał był zawsze bardzo bogaty, uroczysty. Miejscowy chór występował, wszystkie okoliczne szkoły, dyrektorzy uczelni, kogo tam nie było. I to było dla mnie ogromnym przeżyciem. Orkiestra Armii Marynarki Wojennej Kanady gra, miejscowy chór flamandzki śpiewa po polsku, jeszcze Polska nie zginęła. Maczkowcy, ci, którzy dali radę z tych swoich wózków inwalidzkich się podnieść, to się podnosili, a ja tylko już mi zostało płakać ze wzruszenia. Także takie były polskie momenty. Tam nas szanowano jako Polaków. I te małe miasteczka flandryjskie, ci ludzie starsi wiedzieli, co zawdzięczają Polakom, Polsce, Maczkowcom. To była nasza droga do wolności tamtędy. I muszę powiedzieć, że właśnie tam każdy Polak cieszył się szacunkiem. Potem może nam niektóre fale emigracji troszkę zepsuły reputację. Ale to tylko myślę, że troszkę te stereotypy, że Polak to złodziej, że Polak to, nie wiem, leniwy czy coś, to nieprawda.
Też mówi się, że Polacy za granicą nie chcą sobie pomagać, że się odwracają od siebie. Tutaj właśnie w Siemiatrzach można nieraz o tym usłyszeć, że jak spotykają się na ulicy, to udają, że się nie poznają.
To znaczy, być może moje środowisko wojskowe to wręcz odwrotnie. Były organizowane co rusz takie spotkania właśnie integrujące. A to ogniska, a to powiedzmy żona generała organizowała dla pań jakieś spotkanie, a to dla dzieci. To w środowisku wojskowym nie ma czegoś takiego. Być może w tej emigracji takiej zarobkowej, może, bo to może jest, nie wiem, konkurencja, zauważałem, może zauważałem w takich, ale to takich bardzo młodych ludziach, że się próbowali czuć bardziej Europejczykami niż Polakami. O tak, prawda, bo na 11 listopada to w Brukseli, w kościele takim, no cywilnym powiedzmy, powiedziałem kazanie. No i przyszedł taki młody wtedy do mnie pan i mówił, że oj tak, tą polskość ja tutaj za mocno podkreślałem. Więc ja mówię, proszę pana, będę robił to do śmierci, gdziekolwiek będę, bo uważam, że i pan i ja nie mamy naprawdę czego się wstydzić, co nie znaczy, że nie jesteśmy w Europie, byliśmy i jesteśmy i chcemy być taką dobrą cząstką Europy i wnosić to, co mamy najlepszego i myślę, że my to robimy.
Ja myślę, że ksiądz tymi swoimi wspomnieniami troszkę poprawia wizerunek nasz taki właśnie utarty gdzieś w slangu, bo to się tak właśnie te stereotypy, takie negatywne stereotypy o Polakach za granicą, one są bardzo często powtarzane, a rzadko mówi się o tych postawach godnych naśladowania, postawach, kiedy ta łza w oku się kręci, bo śpiewają hymn narodowy gdzieś tam na drugim końcu świata.
Ale i w codziennym takim życiu, na przykład w mieszkanie, które wynajmowało mi wojsko, jakaś tam awaria jest. No i ja właściciela zawiadamiam, on mówi to, poproś tam ekipę, ale wyłącznie Polaków. Pytam dlaczego? Bo Polak jak przyjdzie, to po pierwsze wszystko umie zrobić, jest wszechstronny, porządnie to zrobi, no i jeszcze może jest konkurencyjny również cenowo. Także ci ludzie, których ja spotykałem, to właśnie cenią sobie Polaków. Naprawdę cenią sobie Polaków. Także ja nie musiałem nigdzie tam się upominać o jakieś dobre imię. Mogliśmy się w pewnych kwestiach nie rozumieć. Patrzyli, no na mnie patrzyli kapelani wszystkich innych wyznań i narodowości. Tak trochę z zazdrością, trochę z niedowierzaniem. No bo jak ja im mówię, że w tym konfesjonale nie mogą stać szczotki, śmietniczki i rupieci, bo co? Bo ja spowiadam, kiedy? W każdą niedzielę? Niemożliwe. No możliwe, no, bo taka jest Polska, tacy są Polacy. I jak oni widzieli obecnych na mszach świętych, moich ludzi, ja tak mówię moich, czyli Polaków, no to cóż, to tylko zazdrościć. Ja miałem co robić, ja byłem bardzo potrzebny, stąd nie było problemu, że ja w każdą niedzielę 500 kilometrów, rundkę, żeby dotrzeć do trzech miejsc, gdzie odprawiałem msze święte, gdzie uczyłem dzieci, gdzie byłem z nimi. Także ci, których ja spotykałem, naprawdę nas cenili nie tylko za pierogi, ale za solidność, za wszechstronność, za taką porządną postawę, naprawdę.
Czyli tak próbując lekko podsumować tę rozmowę, to jest ten rok niepodległości, rok, kiedy obchodzimy setną rocznicę odzyskania niepodległości. Dużo mówimy o tej polskości, to nie są te pusto brzmiące słowa, bo doświadczenia księdza pokazują, że właśnie gdziekolwiek jesteśmy, zawsze możemy być Polakami, zawsze możemy być dumni z tego, że jesteśmy Polakami.
Tak, to prawda. No, mam swoich kolegów, tych wojskowych, rozsianych również po różnych miejscach świata. Pracują w ambasadach, pracują w ataszatach, więc wiem też od nich, niektórych odwiedzałem, z niektórymi tylko kontakt telefoniczny. Wiem od nich, że wszędzie, gdzie są Polacy, więc naprawdę można być tylko dumnym z tego, że oni tam są. Chociażby mam znajomych w ambasadzie w Kairze, w Egipcie. I tamtejsza Polonia, wbrew pozorom, wcale nie taka mała. Owszem, to jest Polonia zróżnicowana, jest Polonia taka, która tam pracuje zawodowo, bo taki ma zawód, bo różne firmy, korporacje, to tu jest tak wszystko lepiej, natomiast jest troszkę Polonii w znaczeniu pań, które za Egipcjan, czyli muzułmanów, za mąż powychodziły i tu już jest trudniej, chociaż nie wolno im żadnej symboliki religijnej mieć, nic, co by się z chrześcijaństwem kojarzyło, ale polskości nie zabraniają im ci mężowie Egipcjanie. Także jakiś orzeł polski może być. Kiedyś w Turcji odwiedziliśmy taką rodzinę, ona jest Polką, on Turkiem, oczywiście muzułmanin, dzieci to muzułmanie. I patrzymy w domu, a to szalik Wisły z orłem, a to wszystkie polskie symbole, to można. No nie wolno było mieć religijnych, no bo muzułmańska tolerancja na to nie pozwala, także tak to było. Ale naprawdę jesteśmy tam, gdzie się znajdziemy, potrafimy się zachować, potrafimy się znaleźć. A tu z Siemiatycz jest stylu ludzi z Ciechanowca, z Siemiaty, czy tu okolic, Grodzisk, Perlejewo. Naprawdę mnóstwo ludzi daje fantastyczne świadectwo. Świadectwo tu, tych polskich rodzin, ludzi dobrze tu wychowanych, ludzi, którzy wiedzą, co to Polska, którzy ładnie nas reprezentują i wstydu naprawdę nie przynoszą. Naprawdę jesteśmy, a Siemiatycze to już jest taka stolica Polski dla Belga przeciętnego i naprawdę oni przez pryzmat Siemiatycz oceniają Polskę i to dobrze.
To taka była chyba rozmowa, można powiedzieć, ku pokrzepieniu serc. W takim czasie, kiedy tak się różnie mówi, to jednak, kiedy zweryfikuje się to z tymi prawdziwymi doświadczeniami, nie tylko pochodzącymi ze stacji telewizyjnych różnorakich.
Ja myślę, że nam się na siłę próbuje przypinać łatki, po pierwsze nietolerancyjnego narodu, jakiegoś ksenofobicznego, czy jakiegoś tam to są wszystko przypinane łatki. Absolutnie to nie ma nic wspólnego z prawdą. I zarówno co do tolerancji, zarówno co do kultury, co do poziomu naszego życia, zachowania i tak dalej, możemy być dumnym narodem i mamy ku temu podstawy.
Dziękuję bardzo za rozmowę i mam nadzieję, że jeszcze wrócimy kiedyś do tych księdza wspomnień i jeszcze troszeczkę nam ksiądz poopowiada, jak to w świecie jest być tym Polakiem.
Ja może tam na temat za dużo nie mówiłem, bo się tak rozwodziłem troszkę na boki, ale na pewno myśl zasadnicza jest taka, jestem dumny, że jestem Polakiem, tylu fantastycznych ludzi na obczyźnie spotkałem, spotykamy się teraz i w Polsce i nie tylko, więc... To są fajni Polacy, to jest porządny naród, porządni ludzie i wszyscy mamy prawo być dumni z tego, że jesteśmy Polakami. A ja dwa razy.
Tak, bo moim gościem był ksiądz Henryk Polak, który właśnie o polskości za granicą nam opowiadał. Dziękuję pięknie za spotkanie.
Bóg zapłać.